Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie na naszej antenie, godzina 10:34, a naszym gościem Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na państwo nas słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radio.wnet. Bardzo przypominam i zachęcam, żeby włączyć się w budowanie radia wnet, tak jak w budowanie, może nie tak jak, może troszkę inaczej, jak w budowanie naszego ładu społecznego włącza się Europarlament, który wczoraj przegłosował i przyjął odpowiednią dyrektywę, która ma zapewnić odpowiednią relokację migrantów wewnątrz Unii Europejskiej. Donald Tusk zapewnia, Polska się nie podporządkuje tej dyrektywie i zapewne wierzy premierowi redaktor Lisicki.
Jak mógłbym nie wierzyć? Przecież Donald Tusk, znany ze swojej prawdomówności, to jest człowiek, który zawsze dotrzymuje obietnic. Więc skoro Donald Tusk tak jasno deklaruje, że Polska się nie podporządkuje i że podczas posiedzenia Rady Europejskiej zgłosi swój stanowczy sprzeciw i weto, no to możemy być spokojni. No, jak mówię, mamy człowieka, który wykazał wielokrotnie, poważnie traktuje złożone obietnice. No, a teraz tak poważnie oczywiście mówiąc, zakładam, że jednak, czy mam nadzieję, że nasi słuchacze zrozumieli, że to jest raczej wypowiedź ironiczna, a nie autentyczna, no to jest to bardzo poważny problem z różnych punktów widzenia, o tak bym powiedział. I wiele świadczy o tym, że jednak sprawa została tak przygotowana, nie wiem jak Donald Tusk obejdzie, że niestety zostaniemy obdarzeni dobrodziejstwem tych migrantów. Z tego powodu chociażby, że ten projekt nagle ruszył z kopyta w grudniu 2023 roku, właśnie w chwili, kiedy w Polsce już był nowy rząd i te wszystkie decyzje, które są podejmowane, no są podejmowane teraz, z kolei przed nowymi wyborami Parlamentu Europejskiego. Tak jakby ci, którzy, powiedzmy to tak, zarządzają, czują Unią Europejską, zdali sobie sprawę, że to jest idealny moment, żeby przeprowadzić teraz tę operację. Na czym ta operacja polega, bo tutaj też jest ważne, i to jest w ogóle cała trudność dyskusji często z prawami unijnymi, że zwolennicy tych różnych zmian posługują się takim orwellowskim językiem. No, na przykład możemy usłyszeć, że chodzi o że to, co zostało podpisane, ten pakt dotyczący migracji, to jest pakt zakładający solidarność. Akt solidarności ze strony różnych państw. No, solidarność w samej swojej definicji jest aktem wolnym. To znaczy, jeśli ja jestem przymuszony do jakiegoś zachowania, to już nie jest żadna solidarność, tylko to jest element przymusu i konieczności. Tymczasem w tym przypadku mówi się nam, że poszczególne państwa będą się solidaryzowały, ale jednocześnie cała struktura tego traktatu jest tak zbudowana, że nie ma mowy o żadnej dobrowolności, tylko jest przymus polegający na tym, że albo przyjmuje się wyznaczoną centralnie liczbę migrantów, albo jeśli się odmawia ich przyjęcia, za każdego migranta 20 tysięcy euro, mówię o poszczególnym państwie. Więc mamy do czynienia nie z żadną solidarnością, tylko z próbą wymuszenia na państwach podporządkowania się pewnej strategii migracyjnej. I to jest powrót tak naprawdę do tego, czym Polska się uchroniła w roku 2015, czyli to jest do tak zwanych przymusowych relokacji migrantów, czyli idei, która była już w Unii Europejskiej w latach 2011-2012, wtedy się pojawiła. Później na szczęście, również wskutek Prawa i Sprawiedliwości po roku 2015 ta idea umarła. Pojawił się wtedy sojusz Kaczyńskiego, czy tam, no tak, Kaczyńskiego z Orbanem, tak można powiedzieć. Udało się w związku z tym te zapędy unijne powstrzymać. No ale teraz, kiedy ten sojusz z natury rzeczy zniknął, no bo PiS nie rządzi już, eurokraci wykorzystują ten moment, żeby pod inną trochę nazwą wprowadzić to samo, czyli przymusową relokację imigrantów.
Przymusowa relokacja. I teraz pytanie, czy Polska będzie przyjmować, czy będzie płacić i jak w ogóle Unia Europejska to przetrzyma kolejną falę migrantów. Na Lampedusie codziennie przypływa ponad tysiąc migrantów. Ostatnio naszą wschodnią granicę polsko-białoruską szturmowała grupa 220 migrantów przez Łukaszenkę przewiezionych. Widać, że twierdza Europa jest testowana z różnych kierunków.
testowana z różnych kierunków, ale przede wszystkim jest testowana sama przez siebie, no bo od tego trzeba tak naprawdę zacząć, czyli trzeba zacząć od tego, dlaczego Europa nie potrafi się tej fali uchodźców, czy tych migrantów, nachodźców, bo to musimy też zróżnić język znowu. Lewica używa języka uchodźcy, chociaż nie mamy tutaj do czynienia w żadnym wypadku z uchodźcami. Uchodźcą zgodnie z definicją jest osoba, która ucieka z terenu objętego wojną, bezpośrednio graniczącego z państwem, na teren ucieka. Ponieważ ci migranci, z którymi mamy do czynienia, docierają do Europy, pan redaktor wspomniał o Lampedusie, no to tam kto przebywa na Lampedusie? Tam przebywają ludzie głównie z Afryki Północnej, ewentualnie z Bliskiego Wschodu przez szlak prowadzący do Afryki Północnej, stamtąd są przewożeni barkami i tak dalej na Lampedusę. I żaden z tych państw, nadając, że one graniczą przez morze z Włochami, mówię tutaj o Afryce Północnej, żadne z tych państw nie stanie wojny. Czyli mamy tutaj, jak mówię, do czynienia z oczywistym kłamstwem. Zresztą dokładnie to samo dotyczy, jeśli chodzi o tak zwanych uchodźców przybywających z Białorusi. O, Białoruś, o różne rzeczy o niej powiedzieć, ale z pewnością nie to, że znajduje się teraz w stanie wojny. Są to ludzie, którzy docierają na Białoruś samolotami, które przywożą tych ludzi z właśnie krajów Bliskiego Wschodu, a następnie są transportowani nad granicę polską, no, z co najmniej, że tak powiem, pod kontrolą służb białoruskich, bo tak to można powowiedzieć. Więc chodzi o to, żebyśmy tutaj uważali na język. To nie są uchodźcy, to są migranci i oni służą swego rodzaju taran, broń, która ma doprowadzić do chaosu i do wewnętrznego rozbicia społeczeństw europejskich. Ale druga część tej historii jest, i to od tego zacząłem, że niestety tutaj te główne państwa europejskie, takie jak Francja, albo inaczej jak rządząca w tych państwach lewica, w dużym stopniu za ten proces jest sama odpowiedzialna, ponieważ imigracjonizm nie jest tylko no, słowem bez znaczenia, to jest bardzo ważny element pewnej ideologii, która panuje w Unii Europejskiej co najmniej od lat 70. i 80. XX wieku. To jest idea mówiąca o tym, że Europę trzeba, tą tradycyjną Europę, tą, gdzie głównie zamieszkana przez, nazwijmy to, autochtonów, jeśli tak można powiedzieć, czyli Europejczyków, ją trzeba rozbić, ją trzeba zmienić. Ona jest, że tak powiem, nie od tej idei różnorodności kulturowej, religijnej, cywilizacyjnej, czyli tej idei, która jest, czy była w głowach, jest cały czas w głowach lewicowych, liberalnych polityków. Oni po prostu tej Europy taką, jaką zastali, nie znoszą, nie lubią. Jeśli nawet ona była Europą postchrześcijańską albo w dużym stopniu postchrześcijańską, to wciąż jednak była ta Europa, gdzie dominował ten wątek, ten element kulturowy, tradycyjny, prawda, narodowy, poszczególnych państw i tak dalej. To trzeba rozbić, to trzeba zniszczyć. Jak to zrobić? No, oczywiście wprowadzić na masową skalę przybyszów z innych kultur, i to najbardziej te kultur, którzy mają w sobie, jakby powiedzieć, potencjał buntu i potencjał wrogości największy. No nie na przykład Wietnamczyków czy Koreańczyków, którzy owszem należą do innej kultury, innej cywilizacji, ale, że tak powiem, bardzo szybko się, że tak powiem, wkomponowują w układ społeczny. Prawda? Nie, tu potrzeba ludzi, którzy będą w stanie rozsadzić ten system, do którego przybywają. Stąd przybysze głównie z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, bo oni mają w sobie największy potencjał buntu i wrogości do miejsca, do którego przybywają. To jest swego rodzaju paradoks, ale dokładnie tak myślą ci ideologowie. Nie ma to nic wspólnego z żadnym też zdrowym rozsądkiem, bo argument, którym się posługują często lewicy otwarcia granic, mówi tak: Europa wymiera, demografia, to otwórzmy się, prawda, na nowych przybyszów. Ale to byłby argument prawdziwy, gdyby on towarzyszył drugi argument: wybierajmy w związku z tym spośród tych, którzy tu przybywają, wyłącznie ludzi, którzy mogą być pożyteczni społecznie, prawda, i co do których istnieje pewność, że oni się dobrze mówią i dobrze będą żyli z mieszkającymi tutaj na miejscu Europejczykami. Ten sposób myślenia w ogóle jest nieobecny. Im więcej, tym lepiej i im większy poziom przeciwu i agresji u przybywających, tym lepiej.
No ale z drugiej strony wydawałoby się, że właśnie ten pakt migracyjny ma w sobie takie elementy, które by pokazywały, że no, establishment zachodni jakoś odczytuje te lęki, bo tam jest podobno przepisy ułatwiające deportacje, uszczelniające granice, no ale jak już ktoś przypłynie, to trzeba go jakoś rozdysponować, żeby ta biedna Lampedusa mogła odetchnąć, to żeby tych ludzi, no chyba przymusowo, bo tak to się zakłada, do Polski przetransportować. Pan redaktor widzi jakieś elementy otrzeźwienia nie tylko u wyborców, ale także u urządzących w Niemczech, we Francji, w innych krajach, w Hiszpanii na przykład.
Powiem szczerze, niespecjalnie widzę, bo cały system na przykład dopływu na Lampedusy jest kontrolowany przez organizacje, które są finansowane przez Fundację Sorosza. To już dawno, to jest jakby ten mechanizm, czyli Soros płaci tak zwanym NGO-som, czyli organizacjom pozarządowym. Organizacje pozarządowe wynajmują statki i organizują, że tak powiem, przepłynięcie tych ludzi na miejscu. Oczywiście jest jeszcze potrzebny przemytnik, tym przemytnikiem, czy tą grupą pośrednią. Są właśnie przemytnicy, głównie z państw afrykańskich, z północnej Afryki, prawda? Tak działa ten system. Zobaczył otrzeźwienie, gdyby państwa, o których tutaj mówimy, Włochy, Francja, przede wszystkim Włochy, Francja, również Grecję, no bo to są te państwa graniczne, gdzie przybywa największa liczba migrantów, były w stanie wytoczyć procesy tym organizacjom, o których tutaj mówię, były w stanie ukarać, były w stanie, a przede wszystkim, gdyby udało się doprowadzić do tego, co próbował robić parę lat temu obecny, no, członek rządu, takich kompetencji jak wtedy, czyli pan Salvini, czyli krótko mówiąc, nie wpuszczać na teren tych, którzy do tych państw docierają. Bo to jest tak naprawdę kluczowy moment. W momencie, gdyby państwo takie jak Włochy zdecydowało się odsyłać z powrotem, no to co zresztą się nazywa pushbackiem, prawda, czy odepchnięciem, co zresztą Polska robiła, czy robi, jeśli chodzi o migrantów na granicy z Białorusią. Gdyby, krótko mówiąc, nie wpuszczać na swój teren tych, którzy bywają, to miałoby znacznie większe znaczenie niż cały pakt migracyjny razem wzięty. I to jest istotne. Odepchnięcie tych, którzy przybywają tutaj bez żadnego prawa. Tak długo woli zrobienia tego, tak długo będziemy mieli do czynienia z tym procesem, o którym mówimy. To, że Polska będzie musiała przymusowo przyjmować uchodźców, czy migrantów, przepraszam, widać, wpadam w sidła tego języka.
Albo na uchodźców.
Albo na uchodźców. Ja używam migranci, bo to jest słowo całkowicie neutralne, prawda? Nachodźca ma sobie jednak ten element, prawda, zorganizowanego aktu, i on jest zorganizowany, ale niekoniecznie przez tych ludzi, którzy przybywają, raczej przez tych, którzy, jak mówię, którzy są tutaj tymi mózgami tej całej operacji. Ale tak, jeśli Polska będzie musiała przyjmować migrantów na masową skalę, to czy to oznacza zmniejszony nacisk na Europę, czy zwiększony? To jest, logika pokazuje, że ten projekt, o którym mówimy, sprawi, że będzie tych ludzi coraz więcej. No bo oni wiedzą tak, jak my się już dostaniemy na Europy, to już jest, to już okej, już jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to jest najważniejsze. No to wszyscy, którzy z powodów różnic społecznych, różnic gospodarczych, polepszyć sobie życie, znaleźć państwa, które oferują bardzo silne socjalne i tak dalej, no to dla nich jest to Eldorado, tak? No to przybywajcie. A jeszcze tak, nie ma ryzyka, że jak ktoś przyjedzie, to się go wydali. Nie. Przyjedzie i już będzie. No to jest ten sam system, który wprowadził w sposób kompletnie absurdalny Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, zrywając z poprzednią polityką Donalda Trumpa. Ktoś, kto już się pojawi na miejscu, na 90% pozostanie. No może nie we Włoszech, ale będzie na przykład, nie wiem, w Belgii, albo będzie we Francji, albo będzie w Polsce.
Panie redaktorze, tu powinniśmy wyciągać wnioski, ale zanim do wniosków dojdziemy, to ja wrzucę jeszcze jeden komponent tematyczny. Dzisiaj dziennik Rzeczpospolita tak oto pisze. Węgiel droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 groszy na litrze. Takie mogą być natychmiastowe skutki wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego wprost z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie zdaniem prawa europejskiego, które narzuca na rządy, termin to jest do końca roku 2024. Kolejny temat.
Jesteśmy, To jest komponent oczywiście tego samego tematu, jeśli tak można powiedzieć. Czyli, no bo można by w zasadzie zadać sobie takie pytanie.
I to jak pisze, że liberalna Rzeczpospolita, żeby była jasność, nie jakieś tam konserwatywne cowismo, w pełni liberalna, prawilna, jak to mówią młodzi ludzie, Rzeczpospolita.
Ale nie muszę nie pisać, bo to jest prawda w tym przypadku i trudno, trudno tak ją odkręcić, żeby, że tak powiem, jej nie zauważyć. Jednak Rzeczpospolita jest wciąż też pismem, które jest czytane przez świat, nazwijmy to, finansów i biznesu, więc pewien poziom przynajmniej w pewnych dziedzinach trzeba dochować tutaj rzetelności i tak jest w tym przypadku. Ale o co zauważyć? Bardzo prostą rzecz, która może wielu ludziom umyka. Teoretycznie przecież żyjemy w państwie demokratycznym. Zgodnie z zasadą tego państwa wszystkie decyzje władzy powinny być poprzedzone, powinny mieć ze sobą, że tak powiem, poparcie większości. No, po to wybieramy Sejm, po to rząd i tak dalej, i tak dalej. A teraz wszystko to, o czym my tutaj dyskutujemy, warto zauważyć, jest wprowadzane tylnymi drzwiami. Gdyby w Polsce uznano, pan Tusk tak twierdzi, ale zobaczymy oczywiście, jak się zachowa, ale teoretycznie my w ogóle nie powinniśmy mieć problemu z kwestią imigracji, ponieważ wystarczyłoby, żeby Sejm Polski odrzucił większością, zakładam, że tak by się dla tej sprawy znalazła, tego typu projekt. Dlaczego my tego nie możemy zrobić? Dlatego, ponieważ ta decyzja zostaje narzucona na Polskę z góry. Właśnie jest Parlament Europejski, jest Komisja Europejska, która w ogóle była na samym początku i nim Polacy mogą wyrazić swój sprzeciw i swoje zdanie, to już do nas dociera w formie podpisanej przez rząd albo przez jego przedstawiciela decyzji odgórnie. Dokładnie tak samo jest z tym, o czym teraz mówimy, czyli z tymi nowymi podatkami, nowe w ogóle część oczywiście pakietu pod tytułem Zielony Ład, który składa się z dziesiątków różnych ustaw. Dalej, raz jest to właśnie kwestia wydobycia paliw kopalnych, czyli węgla, jest to kwestia ogrzewania, to są strefy czystego powietrza w różnych miastach, to jest tak zwana zeroemisyjność budynków, niedawna dyrektywa Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, jest to cały pakiet różnych rozwiązań, które w głowach tych, którzy je przygotowali, a tutaj głównie lewicy i liberałów, mają doprowadzić do tak zwanej zeroemisyjności albo znacznego spadku emisji CO2 w Europie, co jest w ogóle projektem szalonym i absurdalnym, biorąc pod uwagę, w tym samym czasie, kiedy Unia Europejska ograniczyła emisję CO2 chyba o 7%, Chiny zwiększyły go o 9%. No więc, jakby to powiedzieć, to tylko pokazuje absurdalność tego podejścia, tak? To znaczy, że nic z tego atmosfery nie wynika, nie mówiąc o tym, że ten udział w ogóle w atmosferze tego produkowanego przez człowieka jest tak niewielki, że nie ma wpływu na całość klimatu. Ale pomijając tę kwestię, zostawiając, możemy się w tej sprawie różnić. Ktoś uważa, że ma wpływ, ktoś uważa, że nie. Ale zauważmy, że my nie mamy w tym systemie, w którym tkwimy, możliwości zaciągnięcia hamulca i powiedzenia nie, my tego nie chcemy, prawda? My dyskutujemy o tym, że rząd musi to zrobić. Gdyby to był teraz rząd prawicy czy inny, też musiałby to zrobić, ponieważ rząd już albo jego przedstawiciele się pod tym podpisali w ramach dużego pakietu, na który przecież polskie społeczeństwo wyraziło zgody. Nikt nie wyraził zgody. Nie było nigdy momentu, w którym my moglibyśmy powiedzieć nie. My na przykład że chcemy wydobywać węgiel, bo jesteśmy bogaci w te złoża, mamy działające kopalnie, to nam daje niezależność i tanią energię, my wolimy tak. Bo nie mamy takiej szansy. Tak? Paradoks polega w związku z tym na tym, że tkwimy w systemie, który na zewnątrz jest przedstawiany jako system demokratyczny, mówię o Unii Europejskiej, prawda, przejrzysty, transparentny, praworządny i tak dalej. Natomiast najważniejsze decyzje, decyzje dotyczące ochrony granic, jeśli chodzi o imigrację, decyzje dotyczące podatków, jeśli chodzi o czym my tutaj w tej chwili mówimy, są podejmowane jakby poza nami, prawda? Jakby było tak, że trzeba je wprowadzić, bo już tak jest.
Ale to znaczy, że myśmy utracili suwerenność, znaczy, że w tej chwili...
No oczywiście, żeśmy utracili. W bardzo dużym stopniu, żeśmy utracili suwerenność. Przecież to dokładnie o tym mówimy, prawda? To jest niestety tak, że jak popatrzymy, bo to nas prowadzi do...
Ale rozmowy, w konstytucji suwerenem jest naród, czyli społeczeństwo, no, czyli zbiór tych, którzy mają pełnię praw publicznych, mogą głosować. Tak to stoi w konstytucji, a w rzeczywistości kto jest w tej chwili suwerenem w Polsce?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo dlatego o tym mówię, że mamy do czynienia z tak zwanym dysonansem poznawczym, czyli sytuacją, kiedy co innego jest zapisane w konstytucji i w ustawach, a co innego jest w tak zwanej praktyce, tak, politycznej. Panie redaktorze, to odpowiem proste pytanie. To zbierzmy w tej chwili, że tak powiem, ludzi. Przeprowadzimy badania społeczne. Z badań społecznych nam wyjdzie, że ludzie są w Polsce przeciwko przymusowej pracy, prawda? No myślę, że to jest, mogę w ciemno założyć, że 60 czy 70% Polaków jest przeciwko temu. I teraz spróbujmy ten nasz sprzeciw przeprowadzić politycznie, tak żeby zablokować tę decyzję.
Nie będzie to możliwe, ale ja... Jest to... Powiem więcej, panie redaktorze. Gdybyśmy zapytali wszystkich Europejczyków, czy są za przymusową relokacją, to zakładam, że wynik byłby negatywny. Zresztą jakoś tak jest w Unii Europejskiej, że Unia Europejska, jako ten projekt polityczny, w niemalże każdym referendum, jak się tylko zapyta ludzi, czy są za pomysłami, to przegrywa.
No dokładnie, to ja przypomnę, tak było w Holandii, tak było we Francji. W państwach, które można uznać, że Francja jest w ogóle głównym, Holandia też jest od samego początku w tym, w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, czyli są pierwszymi sygnatariuszami traktatu rzymskiego z 57 roku, więc, że tak powiem, już bardziej nie można być europejski niż są Francja i Holandia. No i co z tego? Mimo tego, że eurokraci nauczyli się, w związku z tym, żeby ludu do głosu nie dopuszczać, no bo lud jest niebezpieczny, bo jeszcze zagłosuje nie tak, jak trzeba. W związku z tym jest taka forma, która najbardziej przypominałaby taki system w XIX wieku, on się nazywał systemem oktrojowanym, czyli, że tak powiem, że tak naprawdę monarcha narzuca rozwiązania, a można było wyrazić, ale tylko w parlamencie i tylko wybieranym w bardzo specyficzny sposób, ewentualny sprzeciw wobec tych decyzji. Bardzo podobnie działa ten system dzisiejszy, w sensie system unijny, gdzie decyzja jest podejmowana przez wąskie grono eurokratów, dyrektor Bruksela jest tutaj też, bo ten system jest nieprawdziwy na wielu punktach. No, Bruksela z kolei jest taką zasłoną dymną trochę dla Berlina, kiedyś i Paryża, teraz przede wszystkim dla Berlina, bo tam tak naprawdę zapadają te najważniejsze decyzje. I później decyzja, która jest wymyślona w tym wąskim gronie, jest później narzucona całości. No dokładnie tak mamy do czynienia. I nim ta całość, czyli nim lud europejski albo polski zdąży się przeciwstawić, to już jest za każdym razem, już jest po sprawie. No oczywiście można protestować. Są protesty rolników na przykład. Można wyrazić swoją niechęć. No my to robimy teraz rozmawiając, ale praktycznie decyzja została podjęta. Można sobie wyobrazić oczywiście, że te protesty będą tak gigantyczne, że doprowadzą do jakiejś zmiany, ale to by oznaczało praktyczny przewrót. A biorąc pod uwagę to, jak działa system, bardzo trudno poradzić sobie tak daleko idący sprzeciw społeczny. Tak działają eurokraci.
To na koniec wróćmy do Donalda Tuska, panie redaktorze. Donald Tusk miałby, gdyby chciał, taką siłę, żeby się przeciwstawić? Czy to jest tak, że siła eurokratów, siła tego zbiorowego monarchy, który oktrojuje prawa i zasady, jest tak duża, że Donald Tusk musi tylko ulec przed tym dyktatem?
Ja nie wierzę tak poważnie, nie wierzę, żeby Donald Tusk potrafił tutaj się temu tak naprawdę sprzeciwić. Zakładam, że to będzie wyglądało w ten sposób, że zostanie zawarta jakaś formuła tymczasowa, to na przykład, że zostanie na jakiś tam czas zwolniona z tego, z dobroci i z tej solidarności, żeby Donald Tusk mógł powiedzieć, no ja wywalczyłem, patrzcie jaki jestem. Europa ugięła się pod Polski sprzeciwem, no to jest, to będzie, że tak powiem, nauk wewnętrzny, bo przecież Donald Tusk musi to zrobić, bo są wybory do Europarlamentu i nie może ich, nie chce ich przegrać, więc musi wiedzieć, że on jest tutaj ważną postacią, ale tak naprawdę jak już to zostanie w ten sposób przyjęte, to cichcem za parę miesięcy ten system zostanie również, Polska zostanie do niego włączona. Nie wierzę w żaden realny sprzeciw Donalda Tuska z prostego powodu. On jest wysłannikiem tych sił, o których mówimy, prawda? No on się nie pojawił w Polsce przypadkiem. Nie spadł z księżyca, ani nie przyleciał z Marsa, tylko został właśnie oktrojowany, tak można powiedzieć, przez Brukselę po to, żeby cały ten proces włączania Polski w centralizację unijną, nad tym ten proces skontrolować, nad nim czuwać i go doprowadzić.
Ja to mówił Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na państwo tej rozmowy mogli wysłuchać i tego szkalowania Unii Europejskiej. posłuchać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję także radiosłuchaczom, bo kończymy audycję wyborczą. Jest godzina 10:59. Za chwilę serwis informacyjny, a potem Małgorzata Wołczyk opowie o Hiszpanii, jak co czwartek, więc będzie ciekawie. Do usłyszenia.